Zdrowie mężczyzny. Jak żyć długo i w pełni sił? Zacznijmy od redefinicji. Zdrowie mężczyzny w XXI wieku to nie jest suma braku zwolnienia lekarskiego i sprawnego bicepsa. To skomplikowany system naczyń połączonych, gdzie każdy element wpływa na pozostałe. Układ sercowo-naczyniowy potrzebuje ruchu i dobrej diety, ale równie mocno domaga się snu, bo to właśnie wtedy regulują się hormony stresu. Mikroflora jelitowa kształtuje metabolizm i nastrój poprzez oś jelito-mózg, a psychika odwdzięcza się jelitom jakością wyborów żywieniowych. Nad tym wszystkim unosi się tak zwany gradient społeczny zdrowia, wektor, który epidemiolodzy obserwują z niepokojem. Im niższy status społeczno-ekonomiczny, tym gorsze zdrowie. Prace Michaela Marmota o społecznym uwarunkowaniu nierówności zdrowotnych uczą nas jednocześnie pokory i sprawczości. Wiele zależy od kontekstu, ale nasze codzienne mikrodecyzje mają realną, biologiczną moc. W tym przewodniku przyjmujemy perspektywę holistyczną, ale jednocześnie bezlitośnie opartą na dowodach. Jeśli jakaś obiegowa prawda medyczna brzmi zbyt kategorycznie, doprecyzowujemy ją. Weźmy na przykład nosicielstwo bakterii Helicobacter pylori, kluczowej w rozwoju choroby wrzodowej. Mit podręcznikowy mówi o 80-90% populacji w krajach rozwiniętych. Rzeczywistość jest inna. Globalnie to około 44%, a w wielu regionach odsetek ten systematycznie maleje. Podobnie rzecz ma się z profilaktyką raka płuca. Czas pożegnać myślenie, że rutynowe prześwietlenie klatki piersiowej cokolwiek załatwia. To medyczny rytuał o znikomej skuteczności. Współczesna medycyna rekomenduje coroczny przesiew za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej u osób z konkretną historią palenia i w określonym wieku. Dlaczego? Ponieważ to jedyne badanie, którego skuteczność w ratowaniu życia w tej grupie została jednoznacznie udowodniona. To doskonały przykład zmiany paradygmatu, precyzja zamiast rytuału. Wbrew marketingowym obietnicom, nie istnieje magiczna pigułka na wieczną młodość. Istnieje za to pięć filarów prewencji, które działają w synergii. Pierwszy z nich to żywienie przeciwzapalne. Jego wzorcem jest model śródziemnomorski obfitujący w rośliny, strączki, pełne ziarno i oliwę. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje mięso przetworzone jako pewny kancerogen, szacując, że każde 50 gramów dziennie podnosi względne ryzyko raka jelita grubego o około 18%. Polskie instytucje zdrowia publicznego upraszczają to do zalecenia: nie przekraczaj 350 do 500 gramów czerwonego mięsa tygodniowo. Drugim filarem jest ruch. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje co najmniej 150 do 300 minut tygodniowo aktywności o umiarkowanej intensywności, a także trening siłowy dwa razy w tygodniu. Kardiologia prewencyjna kładzie nacisk na systematyczność, która zawsze wygrywa z heroicznymi zrywami. Twoje mięśnie to największy organ metaboliczny i najlepsza polisa ubezpieczeniowa przeciwko insulinooporności. Trzeci filar to sen, nasz cichy, wewnętrzny lekarz. Dorosły człowiek potrzebuje 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu. Chroniczny deficyt rozregulowuje gospodarkę glukozowo-insulinową, podbija poziom kortyzolu i obniża testosteron. Czwarty obszar to zarządzanie stresem. Oś pod wzgórze przysadka nadnercza nie jest akademicką abstrakcją, lecz realnym mechanizmem sterującym sercem, jelitami i odpornością. Długotrwały stres fizycznie przyspiesza miażdżycę i nasila stany zapalne. Piąty filar to sensowna diagnostyka. Nie chodzi o kolekcjonowanie wyników, ale o mądre badania przesiewowe i ocenę markerów ryzyka, które pozwalają działać wcześnie i celnie. To twój minimalny portfel prewencyjny. W medycynie zapobiegawczej badanie nie jest rytuałem, ale latarnią morską, która rzuca światło na długo przed nadejściem burzy. Dzięki niemu widzimy, że cholesterol rośnie, zanim miażdżyca wyśle swój pierwszy sygnał w postaci bólu w klatce piersiowej. Profilaktyka to zatem nie heroizm, lecz spryt. Badamy się nie dlatego, że chorujemy, ale dlatego, że chcemy chorobę uprzedzić. 30-latek często czuje się nieśmiertelny. To złudzenie. Już w tej dekadzie zaczynają się procesy, które latami będą dojrzewać w ciszy. Dlatego mężczyzna po 30 powinien sprawdzić kilka kluczowych parametrów. Ciśnienie tętnicze, profil lipidowy, to jest cholesterol całkowity, lipoproteiny o niskiej gęstości, lipoproteiny o wysokiej gęstości i trójglicerydy oraz glikemię na czczo lub hemoglobinę glikowaną. To trzy filary metaboliczne, które mówią o przyszłości serca więcej niż doraźne samopoczucie. Nie zapominajmy też o stomatologu i dermatologu. Zęby to potencjalne ogniska zapalne, a znamiona mogą sygnalizować czerniaka. Po 40, jak mawiał jeden z profesorów, mężczyzna wie, że nie ma już gwarancji fabrycznej. W tym wieku pojawia się temat prostaty. Antygen swoisty dla prostaty, czyli PSA, jest badaniem kontrowersyjnym. Może wcześniej wykrywać raka, ale prowadzi też do nadrozpoznań. Rozsądna ścieżka to rozmowa z lekarzem o własnym ryzyku. Jeśli palisz i masz na koncie co najmniej 20 tzw. paczkolat, zaczynasz kwalifikować się do dyskusji o niskodawkowej tomografii komputerowej płuc. To jedyne badanie przesiewowe, które zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka płuca w tej grupie. 50 to moment, w którym profilaktyka wchodzi w fazę obowiązkową. Rak jelita grubego staje się realnym zagrożeniem. Dlatego kolonoskopia raz na 10 lat to złoty standard. W tym wieku warto też dodać ultrasonografię jamy brzusznej oraz pomyśleć o kościach. Osteoporoza dotyka również mężczyzn, a badanie densytometryczne daje jasny obraz mineralizacji kości. Od tysięcy lat serce jest symbolem uczuć, ale w XXI wieku wiemy, że to przede wszystkim pompa mięśniowa i czuły barometr stylu życia. Uderza 100 tysięcy razy dziennie. Problemem nie jest sam cholesterol, niezbędny do życia, lecz jego nadmiar i forma transportu. Lipoproteiny o niskiej gęstości, zwane złym cholesterolem, odkładają się w ścianach tętnic, prowadząc do blaszek miażdżycowych. Zawał serca nie rodzi się w momencie bólu. Rodzi się lata wcześniej, w mikrouszkodzeniach naczyń i przewlekłym stanie zapalnym. Nadciśnienie tętnicze to cichy zabójca. Przez lata nie daje objawów, a systematycznie niszczy naczynia, serce i mózg. Nowoczesna kardiologia coraz częściej mówi o osi zapalnej. Przewlekłe stany zapalne w jamie ustnej czy jelitach zwiększają ryzyko incydentów sercowych. Mycie zębów to realna ochrona serca. Już Hipokrates miał powiedzieć, że wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. W XXI wieku wiemy, że przesadził, ale tylko trochę. Jelita to nie tylko przewód do trawienia, lecz także największy narząd immunologiczny i siedziba bilionów bakterii, które przez oś jelito-mózg wpływają na nasz nastrój. Przez dekady za wrzody obwiniano stres. Rewolucja nastąpiła, gdy Barry Marshall i Robin Warren odkryli bakterię Helicobacter pylori, za co w 2005 roku otrzymali Nagrodę Nobla. Dziś wiemy, że to ona, obok niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jest głównym winowajcą. Rak jelita grubego rozwija się skrycie z łagodnych polipów, dlatego kolonoskopia jest tak ważna. Pozwala je usunąć, zanim staną się groźne. Nadmiar cukru w diecie powoduje glikację. To proces chemiczny, w którym cząsteczki glukozy uszkadzają białka, takie jak kolagen i elastyna. Powstające w ten sposób zaawansowane produkty glikacji usztywniają tkanki, prowadząc do utraty sprężystości skóry i pogorszenia funkcji naczyń. Efekt? Szybsze zmarszczki i starsze serce. To, co widać na skórze, często zaczyna się w jelitach. Testosteron, dla jednych synonim męskości, dla innych źródło agresji, jest w rzeczywistości hormonem kluczowym dla masy mięśniowej, gęstości kości, libido i nastroju. Po 30 jego poziom spada, co jest fizjologią, ale u niektórych objawia się to spadkiem energii i pogorszeniem erekcji. Terapia zastępcza testosteronem bywa skuteczna, ale wymaga precyzyjnej diagnozy i jest leczeniem, a nie suplementacją. Warto wiedzieć, że zaburzenia wzwodu bywają pierwszym objawem choroby sercowo-naczyniowej. Tętnice prącia są mniejsze niż wieńcowe, więc miażdżyca objawia się w nich szybciej, wyprzedzając zawał serca nawet o 2 do 5 lat. Androlog często staje się więc nieoczekiwanym pierwszym kardiologiem. Mózg, najważniejszy organ, w profilaktyce mężczyzn traktowany jest po macoszemu. Mężczyźni rzadziej szukają pomocy psychologicznej i częściej popełniają samobójstwa. Stres to nie tylko nerwy. To biologiczny mechanizm, który w trybie chronicznym zwiększa ryzyko miażdżycy, cukrzycy i depresji. Badania pokazują, że samotność jest czynnikiem ryzyka porównywalnym z paleniem kilkunastu papierosów dziennie. Depresja to nie słabość, lecz poważna choroba, która podwaja ryzyko choroby wieńcowej. Profilaktyka zdrowia mózgu to sen, aktywność fizyczna, relacje i techniki relaksacyjne. Otępienie rozwija się przez dekady, zanim pojawią się objawy. Mózg, podobnie jak mięśnie, starzeje się szybciej, jeśli nie pracuje. Jak pisał Janusz Korczak, nie ma zdrowego ciała bez zdrowego ducha. Profilaktyka to nie seria pojedynczych decyzji, lecz harmonijny system. Sen wpływa na apetyt i hormony, dieta na mikrobiom i nastrój, ruch na serce i mózg, a stres na wszystkie te elementy. Prawdziwa prewencja to układ, który działa dzień po dniu. Najczęstszy błąd mężczyzn to heroiczne zrywy, które kończą się po tygodniu. Skuteczna profilaktyka to system małych, konsekwentnych kroków. Co to oznacza w praktyce? Proponuję prosty, 6-tygodniowy eksperyment. Zacznij od talerza. Połowa porcji to warzywa, 1/4 to białko, głównie roślinne, a ostatnia to pełne ziarna lub strączki. Słodkie napoje zastąp wodą. Do tego 3 sesje ruchu po 30 do 45 minut tygodniowo, plus codzienny spacer. Każdej nocy celuj w 7 do 8 godzin snu, a ostatnią godzinę przed nim spędź bez ekranu. Jeśli palisz, porozmawiaj z lekarzem o programie rzucania palenia. I proszę, umów się do dentysty oraz dermatologa. Zęby i znamiona mówią prawdę, gdy reszta ciała jeszcze udaje, że wszystko jest w porządku. 2 słowa o statystyce, bo tu potykamy się najczęściej. Gdy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem mówi o 18% wzroście ryzyka raka jelita grubego na 50 gramów przetworzonego mięsa dziennie, chodzi o ryzyko względne. To nie oznacza, że co piąty plasterek szynki powoduje raka. Oznacza to, że jeśli masz wybór między codzienną wędliną a hummusem, druga opcja długofalowo statystycznie wygrywa. Nauka nie moralizuje, tylko sumuje efekty populacyjne. Słynna definicja Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, lecz stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Ta myśl wyznacza właściwy kurs. Profilaktyka nie jest grą zero-jedynkową, lecz programem ciągłego podnoszenia jakości życia. To, co robisz dzisiaj, rzeźbi twoje jutro. I tak, można starzeć się dobrze. Zapamiętajmy zasadę, którą Paracelsus sformułował wieki temu. Wszystko jest trucizną. Ponieważ tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną. To nie slogan, lecz fundament toksykologii i racjonalnego życia. Na koniec zostawiam jedno zdanie kompas, trochę serio, trochę z przymrużeniem oka. Jedz jak ogrodnik, ruszaj się regularnie, śpi głęboko, badaj się precyzyjnie i pielęgnuj relacje. A resztą zajmie się biologia.